Dom i ogród.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. Kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym programie Dom i Ogród 16 marca. A w marcu co roku powraca ten sam problem. Wypalanie suchych traw, nieużytków, łąk. A to jest, przypominamy, zabronione. Nadal wiele osób powiela ten sam błąd, powszechny pogląd, iż wypalanie traw poprawi strukturę gleby, czy też zniszczy chwasty. Ale już wiele lat temu udowodniono, że po wypaleniu traw gleba jest uboższa, plony z niej obniżają się o kilka procent. Płomienie niszczą wszystkie organizmy, zarówno te szkodliwe, jak i pożyteczne dla człowieka. A to jest też ogromne zagrożenie pożarowe. Powiemy także o ogólnym bezpieczeństwie w domu i zasadach przeciwpożarowych, zwłaszcza w kuchni. A w drugiej części programu zajrzymy do ogrodu i będziemy zachęcać do uprawiania mniej powszechnych drzew i krzewów owocowych. O owocach prozdrowotnych, tym razem będzie to ałycza, inaczej nazywana mirabelką, a także nieszpółka. Uprawa tych mniej znanych owoców jest ważna, dlatego że powszechność niektórych upraw sadowniczych sprawiła, że nagromadziło się wiele szkodników i chorób drzew i krzewów, tych najbardziej popularnych, i uprawa niektórych gatunków stała się niemożliwa bez stosowania silnej ochrony, czy też skomplikowanych różnych zabiegów, mówiąc wprost, wszechobecnej chemii, co ma dla nas istotne znaczenie w kwestii zdrowia. Dlatego warto uprawiać te mniej znane rośliny sadownicze i powiemy o tym, o ich uprawie. Bo Dom i Ogród to audycje, w których mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowie, komfortowo, a także mówimy o różnych ogrodniczych poradach, jak sadzenie, ochrona roślin, czy uprawa bez szkody dla środowiska, a w tym wszystkim szukamy oczywiście najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Pytania do ekspertów przyjmujemy mailowo na domiogród@radio.lublin.pl albo telefonicznie podczas trwania audycji pod numerami 801 50 10 22 743 7383 kierunkowy do Lublina 81 to drugi numer. Także jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś pytania, chciałby posłuchać na przykład o jakiejś konkretnej uprawie, czy też o konkretnych rozwiązaniach dotyczących remontu czy budowy, też można napisać czy zadzwonić, a my potem ekspertów o to podpytamy. Dom i Ogród do 12. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
W marcu każdego roku powraca temat wypalania traw, łąk i innych nieużytków, a korzyści z takich praktyk nie ma. Wciąż przekonują naukowcy i przypominają, że to działanie stwarza śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Dlatego jest właśnie zabronione. Wypalanie traw prowadzi też do niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a do atmosfery przedostają się też niepotrzebne pyły. Wbrew społecznemu przeświadczeniu, spalanie trawy nie spowoduje szybszego i bujniejszego jej odrostu i nie przyniesie korzyści ekonomicznych. To błędne myślenie, bo jest zupełnie inaczej. Prowadzi to wręcz do nieodwracalnych zmian. Ale przede wszystkim to zagrożenie pożarowe, mówi starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
No cóż, niestety niezmiennie już od wielu lat pożary traw i nieużytków to jest spora bolączka strażaków. W ubiegłym roku strażacy w Polsce interweniowali ponad 21 tysięcy razy przy okazji tychże właśnie pożarów. Jest to bardzo znaczący odsetek, bo ponad 20% w ogóle wszystkich interwencji związanych z pożarami Straży Pożarnej. I o ile ogólna ilość pożarów w kraju maleje, o tyle jeśli chodzi o pożary traw, nieużytków, niestety nie. W województwie lubelskim w ubiegłym roku odnotowaliśmy 1116 tego typu zdarzeń. W tym roku już ponad 130, z czego tylko podczas ostatniego weekendu 49 razy. Musimy wiedzieć, że są to zdarzenia, które niestety mogą mieć poważne skutki z wielu względów. Po pierwsze, wbrew temu, co nam się wydaje, niestety również kończą się tragicznie. W Polsce zdarzały się przypadki śmiertelne. W województwie lubelskim ostatnio nie, ale w ubiegłym roku dwa przypadki osób poparzonych, w tym roku już jeden. Właśnie przy okazji tego typu pożarów, więc nie są to na pewno błahe sprawy. W tym roku już mieliśmy 5 takich poważniejszych pożarów, czyli takich po powierzchni powyżej 1 hektara. W ubiegłym roku mieliśmy 2 bardzo duże zdarzenia. W jednym przypadku to było 12, w drugim 20 hektarów jednorazowo, więc są to pożary, które angażują bardzo dużą ilość strażaków. I przede wszystkim one jest taka kumulacja tego typu zdarzeń właśnie wczesną wiosną, czyli wtedy, kiedy wegetacja jeszcze nie ruszy, a jest dużo suchych traw, suchej roślinności na nieużytkach po zimie, kiedy nie ma opadów deszczu, wtedy tych pożarów jest bardzo dużo, nawet po kilkadziesiąt dziennie.
Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Jak to możemy zobrazować?
Niebezpieczeństwo wynika przede wszystkim z tego, że te pożary rozwijają się bardzo szybko. Bardzo szybko się rozprzestrzeniają. Mają dużą tak zwaną liniową prędkość rozprzestrzeniania się, czyli krótko mówiąc przemieszczanie się tej linii frontu ognia. Może to być nawet kilka metrów na sekundę, dlatego że przy silnych podmuchach wiatru ta wysoka, wysuszona roślinność bardzo szybko się zapala. Przy silniejszych podmuchach wiatru ten pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie i naprawdę bardzo trudno może być osobom, które znajdą się w pobliżu, może być bardzo trudno uciec, ponieważ dosyć szybko ten ogień się rozprzestrzenia, może się przenieść w kierunku czy to lasów, czy to również zabudowań, bo też były takie przypadki, kiedy pożar suchej trawy obejmował też jakieś budynki. Tu niebezpieczeństwo wynika przede wszystkim z bardzo dużej prędkości rozprzestrzeniania się tego ognia. Znamy przypadki również pożarów, które zbliżały się nawet do stacji benzynowych. To już jest w ogóle skrajnie niebezpieczna sytuacja. Tak jak powiedziałem, reakcja musi być bardzo szybka. Niestety właśnie ze względu na duże natężenie w krótkim czasie tego typu pożarów, jest to najtrudniejszy czas dla strażaków. Taka właśnie wczesna wiosna, kiedy przez kilka dni nie ma opadów deszczu, jest słonecznie, zrobi się ciepło. Jest kilka dni, kiedy strażacy naprawdę od rana do wieczora w zasadzie jeżdżą do tych pożarów.
Sprawa pożarów suchej roślinności, jak pokazują statystyki, to także liczne akty wandalizmu i podpalenia suchych traw również w miastach.
Mam wrażenie, że nie są to przypadki celowego wypalania jakichś upraw, no bo to są pożary na nieużytkach, w miejscach właśnie, gdzie często jest nieskoszona trawa. Paradoksalnie najwięcej tego typu pożarów zawsze mieliśmy w miastach, w Lublinie wręcz w setki potrafiły, do setek potrafiła dochodzić ilość tego typu pożarów, gdzie przecież trudno mówić o polach uprawnych, tak? Więc trudno mówić tutaj o celowym wypalaniu przez rolników. Najczęściej są to po prostu akty wandalizmu, tak jak powiedziałem, w miejscach, gdzie ta trawa nie jest koszona jesienią, jest wysoka roślinność, czy trawa, czy jakakolwiek roślinność wysoka, sucha, a dosyć często przychodzą, spacerują tam ludzie, nawet bardzo łatwo zapruszenie ognia. Myślę, że to jest zdecydowana większość przypadków.
Podczas wypalania traw do atmosfery przedostają się też niepotrzebne, szkodliwe związki i pył, a to wszystko pogarsza stan jakości naszego powietrza. Dodatkowo dym z pożarów przy drogach znacznie ogranicza widoczność kierowcom, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Ale z pożarem możemy mieć do czynienia także w kuchni. Jak sobie radzić? O to też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Bezpieczeństwo pożarowe dotyczy nas także w domu, zwłaszcza w kuchni, gdy przygotowujemy posiłki na kuchni gazowej z odkrytym płomieniem.
No, największym chyba problemem, jeżeli chodzi o pożary, nazwijmy to kuchenne, są to pożary oleju. Jest to skrajnie niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza jeżeli nie mamy świadomości, jak duże niebezpieczeństwo wiąże się z próbą gaszenia wodą pożaru oleju. Dochodzi do natychmiastowego wyrzutu tego rozgrzanego oleju, wręcz prawie wybuchu. Bardzo często się to kończy poważnymi poparzeniami. Niestety nie ma tej świadomości wśród ludzi. Oczywiście woda jest bardzo dobrym środkiem gaśniczym dla większości palnych materiałów, ale na pewno nie jest to olej, a chyba najczęściej chodzi do pożarów kuchni, dochodzi właśnie na skutek zapalenia się oleju. Pozostawienie go bez jakiegoś nadzoru, kiedy zapomnimy po prostu, czy ktoś zaśnie. Dla przykładu, smażąc frytki, no, o bardzo niebezpieczną sytuację, bardzo, bardzo łatwo. Jeżeli chodzi o możliwość zastosowania innych środków gaśniczych, no, najwłaściwsze wydawałoby się posiadanie gaśnicy. Nie jest to oczywiście obowiązkowe w przypadku mieszkań czy domów jednorodzinnych, ale jak najbardziej zalecamy. Taka sama gaśnica, jaką mamy w samochodzie, czyli taka, gdzie środkiem gaśniczym jest proszek specjalny do tego celu, wydaje się być najlepsza, bo jest to z takich dosyć powszechnych środków gaśniczych chyba najbardziej uniwersalny i wszechstronny. wszechstronny spokojnie może być stosowany również do tego typu pożarów, do gaszenia płonącego oleju. Jak najbardziej polecamy używanie gaśnic również w domu, nie tylko w pojazdach, gdzie musimy, prawo nas do tego zobowiązuje, że my musimy posiadać gaśnicę samochodową, ale dobrze jest mieć również taką, nawet małą proszkową gaśnicę również w domu. Oprócz gaśnicy jedyna rzecz to jest po prostu przykrycie tego czymś, tak, czyli odcięcie na zasadzie koca. Taką również niebezpieczną sytuacją może być mocowanie różnego rodzaju wieszaków, nie wiem, na ścierki, rękawice w pobliżu kuchni gazowych, w pobliżu palników nad kuchnią. O ile jest to bezpieczne w przypadku kuchni elektrycznych, indukcyjnych, natomiast w kuchni gazowej mamy po prostu płomień, który może być źródłem w kontakcie z jakimkolwiek materiałem palnym, no może spowodować jego zapalenie, tak? I przypadkowe nawet, nie wiem, zrzucenie ścierki, czy nawet możemy zapomnieć i odłożyć ścierkę rękawicy gdzieś w pobliżu palnika gazowego i również zdarzało się, że strażacy do pożarów spowodowanych takimi niespodziewanymi sytuacjami również wjeżdżali.
W kuchni ważny jest ten stały nadzór nad gotującymi się na kuchni gazowej, zwłaszcza potraw, by nie doszło do zalania gazu, no i nieszczęścia. Przy okazji mowy o działaniach strażaków przypominamy, że istotne jest udrażnianie uliczek osiedlowych, aby takie służby ratunkowe mogły swobodnie i szybko przejechać, a także już w samych blokach, na klatkach schodowych, w częściach wspólnych, czy też w mieszkaniach konieczne jest usunięcie różnego rodzaju sprzętów, które mogą być wystawiane w tych pomieszczeniach. Wszystko po to, by jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych.
Musimy pamiętać o tym, że przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej zabraniają jakiegokolwiek ograniczenia dróg ewakuacji, czyli w przypadku budynków wielorodzinnych w zasadzie zabronione jest przechowywanie jakichkolwiek przedmiotów w miejscach, tak zwanych przestrzeniach wspólnych, tak, czyli na klatkach schodowych, na półpiętrach i tak dalej. I chodzi tutaj nie tylko i wyłącznie o materiały palne, czyli o możliwość pożaru, ale również ograniczenie możliwości ewakuacji. Musimy pamiętać, że bardzo często w tych budynkach zamieszkują setki ludzi. W przypadku potrzeby nagłej ewakuacji, kiedy w krótkim czasie duża ilość osób musi opuścić budynek, a okazuje się, że na przejściach, schodach, w pobliżu schodów te miejsca są zastawione rowerami, wózkami, hulajnogami, szafkami na buty, mnóstwem innych rzeczy. No jest to bardzo utrudnione. Bardzo często bagatelizujemy takie sytuacje, ale musimy wiedzieć, że czasami naprawdę doprowadzało to do tragedii. Między innymi pożar sprzed kilkunastu lat, słynny w Kamieniu Pomorskim, w którym zginęło wiele osób. Jedną z przyczyn było to, że nie tyle przyczyn pożaru, ale jedną z przyczyn tak dużej ilości ofiar było to, że te osoby miały duży problem z opuszczeniem swoich lokali ze względu na to, że te właśnie tereny takie ogólnodostępne, komunikacyjne, korytarze były zastawione szafami i po prostu uniemożliwiły ewakuację niektórym ludziom. Drugą sprawą jest ograniczenie możliwości dojazdu służb do tych budynków, czyli parkowanie w miejscach, które utrudniają dojazd do budynku. Chodzi tu zarówno o typowe drogi pożarowe, czyli specjalnie do tego celu przeznaczone miejsca przed budynkami wielorodzinnymi. Drogi pożarowe są to właśnie miejsca już specjalnie przewidziane dla służb, które spełniają odpowiednie wymagania zarówno w zakresie nośności, ale też możliwości przejazdu, zawrócenia. Nie każda droga, która jest drogą dojazdową do budynku, jest drogą pożarową w rozumieniu przepisów, natomiast samo ograniczenie w ogóle dojazdów do budynku również może być bardzo niebezpieczne. Sam znam przypadki takie, kiedy po prostu strasznie mogła dojechać do budynku ze względu na to, że były dosyć ciasno zaparkowane pojazdy, które jeśli nawet jeszcze umożliwiały z trudem przejazd samochodów osobowych, to już uniemożliwiały przejazd dużych samochodów straży pożarnej, a już absolutnie nie było możliwości jakiegokolwiek manewrowania. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy po prostu trzeba było jakieś gazony przenosić po to, żeby dostać się trawnikiem, dojechać do budynku. Są to sytuacje, które mówię, bagatelizujemy. Z reguły w naszym życiu już nie spotykamy się na co dzień z tymi sytuacjami, z pożarami, dlatego je pewnie bagatelizujemy, natomiast dla nas strażaków jest to prawie codzienność, więc my dostrzegamy częściej te te problemy, te przypadki często wręcz łamania prawa, które mogą kosztować ludzkie życie.
Warto o tym wszystkim pamiętać i z tych porad skorzystać, a doradzał starszy brygadier Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do ogrodu. Przed nami wiosenne sadzenie drzew i krzewów owocowych i tutaj dobrze by było zaplanować coś nowego, co w ogrodzie mogłoby się znaleźć, a warto odnowić taki materiał szkółkarski, bo powszechność niektórych upraw sadowniczych sprawiła, że nagromadziło się wiele szkodników i chorób, drzew, krzewów i uprawa niektórych gatunków stała się niemożliwa bez stosowania silnej ochrony czy też skomplikowanych zabiegów, dlatego warto uprawiać te mniej znane, mówi doktor habilitowany Iwona Szczoł od Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Warto teraz urozmaicać dietę i sięgać po rośliny tak zwane sadownicze, mniej znane, które można uprawiać w naszych warunkach i które będą stanowiły raz, że urozmaicenie naszej diety, a dwa, będą stanowiły alternatywę także nawet dla potencjalnych plantatorów, aby rozszerzać bioróżnorodność upraw. Na to też się zwraca teraz bardzo dużo uwagę, dlatego że tak duże monokultury, jak mamy w naszym kraju uprawy jabłoni, doprowadziły do tego, że nagromadziło się już szereg chorób i szkodników, które atakują konkretnie ten gatunek i odmiany występujące w obrębie tego gatunku. Jest to w przypadku jabłek przede wszystkim Venturia inequalis, czyli parch jabłoni, jest to także mączniak jabłoni i praktycznie uprawa teraz odmian jabłoni, które są przeznaczone jako deser, praktycznie jest niemożliwa bez stosowania środków chemicznych albo odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, skomplikowanych, które podrażają od razu taką technologię, aby zapobiec właśnie tym groźnym chorobom. I dlatego warto wprowadzać gatunki, które do tej pory jeszcze nie uprawia się w naszym kraju na dużą skalę, więc w sposób naturalny jeszcze nie mają naturalnych szkodników i chorób, a mają właśnie te właściwości prozdrowotne, jak każdy owoc. A dodatkowo mogą na przykład się czymś wyróżniać, czyli jakiś mają związek swoisty, charakterystyczny tylko dla tego owocu, który wręcz świadczy o ich dodatkowych właściwościach prozdrowotnych. Jakie to są rośliny mało znane z rodziny różowatych, które można by zaproponować w celu właśnie urozmaicenia raz, że bioróżnorodności upraw, dwa, zwiększenia bioróżnorodności naszej diety.
Wśród roślin sadowniczych mniej znanych warta uwagi jest ałycza, popularnie nazywana mirabelką.
Pod rodzinie Prunoidee, czyli śliwowych, która obejmuje takie popularne rośliny sadownicze jak czereśnia, wiśnia, jak śliwka, jak śliwa, czy morela, czy brzoskwinia. Tutaj wśród tej podrodziny warto wspomnieć o mniej znanym gatunku, o Prunus ceraziferus vardivaricata, czyli ałycza, popularnie u nas zwana mirabelką. Ona występuje w normalnych, takich naszych naturalnych nasadzeniach na miedzach, bo to jest nasza rodzima roślina, ale niedoceniana, jeżeli chodzi o same owoce. My teraz chętnie sięgamy po śliwki, takie śliwy już wyhodowane odmiany. Natomiast ałycza rodzi bardzo smaczne owoce, które są fantastycznym dodatkiem, bo to też jest taki raczej owoc, który będziemy przeznaczać po przetworzeniu jako dodatek do różnych przetworów. Ma fantastyczny aromat i dodatkowo dużą kwasowość, więc doskonały dodatek do chociażby popularnych jabłek. I warto tutaj tą ceraziferę przypomnieć, Prunus ceraziferę vardivaricata, chociażby z tego względu, że jest to prawdopodobnie rodzic tych naszych popularnie uprawianych śliw. Śliwy domowe uprawiane w Europie, od tak zwane śliwy europejskie, powstały przez skrzyżowanie ałyczy z tarniną. I te odmiany, które u nas są w sadach, uprawiane na dużą skalę, właśnie pochodzą od ałyczy.
Jakie zastosowanie ma ałycza i jak ją uprawiać?
Ałycza sama w sobie jest fantastyczną rośliną, jeżeli chodzi o dostarczanie nam surowca do przetwórstwa, czyli właśnie do wszelkich dżemów, konfitur. Z ałyczy są najlepsze do tortów, bo właśnie mają odpowiednią ilość kwasów, nie są mdłe, są bardzo aromatyczne, aromat przypominający morele. Ponadto są łatwe w uprawie, no bo mówię, ceraziefera pochodzi z naszych rejonów. Jedynym ograniczeniem w uprawie na szerszą skalę no jest dość utrudniony zbiór, który trzeba tutaj odpowiednio przystosować, ale oczywiście technologicznie jest to możliwe, poprzez, tak samo zresztą jak zbiór śliwek na skalę towarową, poprzez potrząsanie pnia i osypywanie się owoców. A jeżeli owoce są, mają być przeznaczone do przetwórstwa, to nie ma żadnych przeciwwskazań przed tego typu zbiorem mechanicznym. Także jak najbardziej można by proponować właśnie ałycze do szerszej uprawy jako owoc. Bo ałycza jest obecna, my to musimy sobie uzmysłowić, praktycznie nawet w takich nasadzeniach miejskich często wykorzystywana jest do żywopłotów, intensywnie cięta, też ładnie kwitnie i zawiązuje te owoce właśnie wewnątrz takiego żywopłotu. Poza tym jest to też podkładka pod rośliny sadownicze. Także na pewno każde o tej ałyczy, mirabelce, tak popularnie zwanej, aczkolwiek właśnie my tutaj studentom zawsze tłumaczymy, że nie jest to mylna nazwa, bo mirabelka jest to nazwa odmiany już wyhodowanej śliw, która pochodzi z Włoch i tam jest uprawiana na szerszą skalę. Natomiast to prawdziwa ałycza to jest wręcz rodzic właśnie tych wszystkich innych śliw.
Jak wyglądają owoce ałyczy?
Owoc na pewno każdy widział, bo to jest albo barwy żółtej, okrągłej, albo są też w obrębie tego rodzaju gatunki takie botaniczne, owocach czerwonych. Żółte lub czerwone, miąższ ściśle przyrośnięty do pestki, więc to jest troszeczkę ogranicza wykorzystanie w kuchni, bo musimy odseparować miąższ od pestki. Trudno jest to zrobić w sposób tradycyjny, tak jak śliwce, wydrylować, tylko trzeba poddać owoc obróbce cieplnej, a potem przetrzeć przez różnego rodzaju sita. No, sitko w warunkach domowych, no, w warunkach technologicznych trzeba by do tego dopracować odpowiednie sita. I w ten sposób odseparowywać nasiona od owocu. Także na pewno każdy zna, tylko właśnie pod tą inną nazwą mirabelka. A to też jest właśnie taki gatunek mniej znany, który warto przypomnieć i może na szerszą skalę uprawiać. Oprócz zwykłych śliw, bo śliwy oczywiście też jak najbardziej deserowe uprawiane są w naszym kraju, ale mamy cały czas problem z najgroźniejszą chorobą przy śliwach, jaką jest szarka, i to ogranicza na przykład uprawę tych śliwek, do których Polacy są przyzwyczajeni, czyli węgierki, bo to jest jedna z bardziej wrażliwych na szarkę odmian. Więc dlatego tu warto wprowadzać taką bioróżnorodność i jakieś inne troszeczkę gatunki, wręcz odmiany, żeby zwiększyć zdrowotność tych naszych upraw.
Warta uwagi jest także nie szpulka, ale o tym po przerwie.
Dom i ogród.
Nieszpółka to też mniej znana roślina o wartościowych owocach z rodzin różowatych.
Warto też sięgnąć po nieszpółkę zwyczajną. Jest to roślina od dawien dawna wykorzystywana jako owoc, ale bardziej tam w Holandii. Tam nawet wiele obrazów w okresie, pamiętam, takiego baroku powstało właśnie z motywem tej nieszpółki, bo owoc jest bardzo ciekawy. Jest kształtu, przypomina może jabłko, takie nieforemne jabłko, ma wydłużone działki kielicha, zagięte jeszcze dodatkowo tak haczykowato i owoc jest ordzawiony, jest powiedzmy zielony, ale bardzo silnie ordzawiony, więc w zasadzie takiej barwy brązowej. I ten Mespilus germanica, nieszpółka zwyczajna, jest bardzo ciekawym owocem, bo no, zawiera szereg właściwości prozdrowotnych, nawet bakteriobójczych. Tam przeciwko wielu szczepom same owoce właśnie spożywane w sposób taki niezbyt silnie przetworzony mają właściwości antyseptyczne, ale dodatkowo właśnie tutaj chciałabym zaznaczyć, że to jest kolejny owoc, który musielibyśmy się nauczyć wykorzystywać, przetwarzać, dlatego że bezpośrednio po zbiorze, tak jak pigwa, owoce nieszpółki są twarde i muszą ulęgnąć. Układa się je specjalnie właśnie tymi działkami kielicha do góry w pojemnikach, w górach, w dwóch warstwach i pozostawia na 2-3 tygodnie do tak zwanego ulęgnięcia. Potem nabierają dopiero odpowiednie jego aromatu i odpowiedniej struktury miąższu, która decyduje o tym, że można je nawet spożywać już wtedy w stanie świeżym. Charakterystyczny smak mają słodki, taki no, przypominający, nie wiem, może figę, miąższ dość taki o takiej lepkiej konsystencji. Na pewno niezłe urozmaicenie tych owoców, które u nas występują późną jesienią, bo dojrzewa w październiku. A nawet proponuje się, żeby właśnie czasami, jeżeli jest to możliwe, przetrzymać na drzewie, bo wtedy szybciej ulęgają, właśnie uzyskują tą odpowiednią strukturę miąższ.
O czym mówiła doktor habilitowany Iwona Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A ja jeszcze dodam, że od kilku lat dużym zainteresowaniem w szkółkarstwie cieszą się drzewka i krzewy owocowe miniaturowe, które już teraz można uprawiać w dowolnym miejscu i czasie, na przykład w doniczkach, na balkonach czy tarasach.